Arsenał Kultury.
Dobry wieczór w Arsenale Kultury, przy mikrofonie Marcel Skierski. Dzisiaj temat poważny, cenzura, temat, który wydawałoby się, że już nas nie dotyczy, ale jednak, tym bardziej, że jest uwspółcześniony, bo cenzura w internecie. Razem ze mną w studiu jest redaktor naczelny telewizji w Realu 24, Marcin Rola. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam wszystkich radiosłuchaczy, witam szanownego pana redaktora.
No właśnie, cenzura w internecie, czy to jest aktualny problem?
Jest bardzo aktualny, tym bardziej, szanowny panie redaktorze, drodzy słuchacze, jesteśmy przecież parę dni de facto po tragicznych wydarzeniach 13 grudnia stanu wojennego. Wiadomo, co się wtedy działo. Cenzura wtedy także prewencyjna i cenzura jako taka, gazety, telewizje, radio, wszystko było jakby zakazane. Jedyna wolna Europa tutaj się przebijała, jak pamiętamy oczywiście dobrze z historii. I teraz my to mamy właśnie, jeżeli chodzi o mainstream i te media internetowe. Tak? Nie oszukujmy się, w mainstreamie typu tam TVP, TVN, Polsat jest w mojej opinii wyłącznie propaganda na tą czy na inną jakby stronę konfliktu politycznego. Wiadomo, o co tutaj chodzi, żeby jak najbardziej spolaryzować naród. Tak? Od 2015 roku taki się wyłom faktyczny zrobił, od 14 przyjmijmy, czyli od tego tak zwanego kryzysu migracyjnego, kiedy faktycznie media internetowe zaczęły się tworzyć pierwsze kanały. To szło w miliony oglądalności. Ja przypominam pierwszą moją debatę, jaką zrobiłem o roszczeniach żydowskich z Grzegorzem Braunem i z ambasadorem Szewachem Weissem. Pierwszy tego typu program, no to było, ojejku, już nawet 7, może 8 milionów ludzi to obejrzało. Już nie pomnę tych skradzionych wersji, bo to ludzie kopiowali i sobie rozsyłali. Także materiały o imigrantach, które robiliśmy wtedy, o tym, co się działo w Europie Zachodniej, przecież były to oglądalność w miliony szła, tak? W miliony. I to gdyby nie internet, tak? No to przecież byśmy o tym nie wiedzieli, no bo mainstream przecież tego nie poruszał. Nie poruszał kryzysu migracyjnego. Nie poruszał także między innymi 14 rok, 18 czerwca, czyli afera taśmowa. To też wszystko wyszło w internecie. I od tamtej pory zrobiliśmy faktycznie taki wyłom i zaczęły się tworzyć na początku nieprofesjonalnie, ale media. Teraz już się bardzo uprofesjonaliśmy. Jest to bardzo profesjonalna telewizja. Nie tylko my, bo różne tutaj się pojawiły, także niezależne kanały, niezależne telewizje, media, radia, także gazety. I naprawdę przez te 4 lata zrobiliśmy ogromny postęp. W mojej opinii teraz, szanowny panie redaktorze, po prostu już ktoś tam na górze zobaczył, o, faktycznie, jest ten złoty środek w postaci mediów internetowych, trzeba ich zaorać, bo mówią o 447, o aferze taśmowej, o aborcji, o problemie aborcji, o tym, co się dzieje w Europie Zachodniej, o tym, że gnije nasza cywilizacja łacińska, cywilizacja chrześcijańska, o tym, że Europa praktycznie zanika, porusza szereg tematów nieporuszanych przez mainstream i dlatego się za nas w taki sposób biorą, uwaga, pod przykrywką tak zwanej mowy nienawiści. Ja tylko przypominam, że nie ma czegoś takiego w polskim prawodawstwie, jak mowa nienawiści jest albo zniesławieniem, albo zniesławienie, albo pomówienie, ale o tym rozstrzyga polski sąd, a nie jakiś globalny cenzur.
No właśnie, zaczęliśmy dosyć ogólnie, ale tutaj pan redaktor zna to z praktyki codziennej. Jak wyglądają mechanizmy? No, dlaczego rozmawiamy? Rozmawiamy dlatego, że pańska telewizja została zawieszona kilka dni temu. Teraz już jest odwieszona wprawdzie, ale...
Na chwilkę. To jeszcze nie wiadomo. Równie dobrze w tej chwili, jak z panem redaktorem rozmawiam, mogą nam usunąć całkowicie kanał. Przypominam, że zrobili to właśnie w sierpniu tego roku.
O mechanizmach słów kilka. Jak to wygląda w ogóle?
No to przedstawmy tak, żeby to wszyscy dokładnie zrozumieli. To są tak zwane ostrzeżenia, czyli wyimaginowana jakaś tam mowa nienawiści. Tam. Przyjmijmy, że na przykład mówię o LGBT i powiem, że na przykład mi się nie podoba filozofia gender. Bach dostaje bana ostrzeżenie, no bo to jest już jako mowa nienawiści. Mimo tego, że nikogo nie obrażam, nikogo nie wiem, nie wyklinam, nie używam jakichś słów niecenzuralnych, ale wyraziłem swoją taką opinię, która jest zakazana.
Ale mówi pan tak bardzo bezosobowo, ale kto? Kto daje ostrzeżenie?
No jacyś cenzorzy na YouTube, ja nie wiem kto, ja nie wiem dokładnie kto. No, jacyś tam cenzorzy na YouTube, jakieś boty ewentualne, ale raczej to robią ludzie, cenzorzy na YouTube, bo wiem, że i za wszelkie maści komentarze, także jest opcja czytania z ruchu ust, tak więc to wszystko jest bardzo mocno jakby śledzone, tytuły, grafiki i tak dalej. Wszystko jest jakby pod pręgierzem tej cenzury. Przypomnę, jak to wygląda. Pierwsze ostrzeżenie to jest blokada kanału na tydzień, czyli przez 7 dni nie możemy ani wpuszczać filmów, robić wpisów i nadawać na żywo. jeżeli mamy dwa ostrzeżenia w przypadku YouTube, no to kanał jest blokowany na 3 miesiące, także nie można tych wszystkich kwestii robić, co wspomniałem wcześniej. 3 ostrzeżenia, likwidacja całkowicie kanału. Bez żadnych ostrzeżeń nam zlikwidowali kanał w sierpniu po burzy medialnej, jaką także zrobiliśmy. Tutaj chciałem wszystkim podziękować mediom, które się zainteresowały tym. No to nam przywrócili bez żadnego wytłumaczenia. Takich banów już mieliśmy całą masę. Głównie z tego, co zauważyłem, problem idzie właśnie odnośnie LGBT i filozofii gender, bo inne tematy przechodzą. Typu mówię o 447, no to tam jeszcze faktycznie, no merytorycznie o tym mówimy, tak? No bo jest absolutnie faktycznie problem. Czy o innych kwestiach, czy pamiętam o Marszu Niepodległości, czy jak transmitowaliśmy, czy teraz książka Powrót do Jedwabnego Wojtka Sumnińskiego, doktora Wiekuryki, majora Tomasza Budzyńskiego, no to jakby widzę, że nie jest aż tak bardzo pod pręgierzem, a tematy, widzę takie LGBT, gender i tak dalej, są bardzo mocno pod pręgierzem i tu wystarczy te 4 literki wymienić i już faktycznie można się liczyć z tym, że zostanie się zbanowanym przez jakiś globalny serwis internetowy.
Skąd wynika takie zacięcie i zapiekłość na te 4 litery?
Szanowny panie redaktorze, to ja nie wiem. Tutaj faktycznie mamy takie czasy trochę chyba już orwellowskie, taki trochę rok 84 się kłania. Niedługo będziemy musieli używać nowomowy. Nie wiem, no, dokonujemy pewnie jakiejś myśl o zbrodni. No, my tu nikogo ani nie obrażamy, ani przecież nikogo nie wyzywamy, ani nie nawołujemy do żadnej, broń Boże, nienawiści, wręcz przeciwnie. A to jest jakby podlega pod jakiś tam pseudoregulamin bardzo niejasny YouTube'a, że to jest właśnie identyfikowane jako mowa nienawiści, ale ja mówię, przecież ten globalny koncern, tak samo jak Facebook, przecież nie przestrzega polskiego prawa. Z tego, co wiem, został zwolniony także z podatków, tak? Więc oni robią, co chcą. Nie przestrzegają konstytucji RP, 54 artykułu, tak? O wolności prasy i wolności słowa, tak? Więc notorycznie łamią tą wolność słowa i nic sobie z tego nie robiąc. I niestety polskie władze także z tym nic nie robią i zezwalają na to, by faktycznie ta wolność słowa była w tak rażący sposób łamana przez ten globalny koncern. Dlaczego to jest taka patologia? No za nami stoi ponad 300 tysięcy realnych użytkowników, tak? Więc to jest no bardzo dużo ludzi, polskich patriotów, polskiej Polonii, z USA, z Francji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, no z całego świata. Cała masa polskich patriotek i patriotów w Polsce, tak? No i de facto zostali pozbawieni na ten tydzień, na ten okres swojego jakiegoś tam źródła wiedzy. Przepraszam, jeżeli ktoś mi ma coś do zarzucenia, tak? Jeżeli Marcin Rola bądź ktoś z redakcji w Realu 24 łamie gdzieś tam prawo, no to dlaczego tego nie zgłoszą do prokuratury, czy po prostu nie, na przykład jakichś pozwów cywilnych nie złożą? No właśnie o to chodzi, bo nie łamiemy tego prawa, a oni notorycznie łamią to prawo i nic sobie z tego nie robią. To jest dla mnie najbardziej takie frustrujące i bulwersujące. To jest taka patologia, tak? I staramy się z tym walczyć. No jesteśmy przy tak globalnym koncernie z miliardami zysku de facto, tak? Jakim jest YouTube, Google, no to jesteśmy małymi żuczkami, ale wierzę w to jednak, że damy radę. I tu ponad podziałami wszystkie te internetowe media powinny się zjednoczyć. Powstało teraz koło parlamentarne przeciw właśnie tej cenzurze prewencyjnej, stosowaniu cenzury prewencyjnej za wolnością słowa w Sejmie. Wiem, że tutaj się zapisze poseł Rzymkowski z PiS-u, kilku posłów z Konfederacji i także z PSL Kukiz 15 poseł Sachajko. O innych nazwiskach jeszcze nie mówię, bo teraz trochę się w lobbystę przeinaczyłem i staram się zlobować jeszcze kilku polityków do tego. No bo to ponad podziałami, to właśnie na czym mi zależy. Ponad podziałami musimy ten temat poruszyć. Musimy ten temat poruszyć i powinna powstać jakaś specustawa, by po prostu cenzura tego typu, generalnie cenzura powinna być karana. Tak jest w Niemczech, tak? Że jeżeli nie przestrzegasz tego prawa polskiego, bach, nakładamy na ciebie karę. Czy w innych poważnych państwach. Zobaczmy przecież ostatnio na Węgrzech. 4-krotnie mniejsze państwo, tak? A dało karę ponad prawie 1,5 miliarda forintów Facebookowi tylko dlatego, że tam w mniemaniu urzędu tam odnośnie użytkowników i konkurencji reklama Facebooka o darmowości wprowadzała Węgrów w błąd. Tak? No i za to dostali karę. Czyli można.
Tak chciałem spuentować właśnie tą pańską wypowiedź, że jednak można. I też wracając jeszcze jednak do tego tematu, co robić, jak się zachować, zachowywać względem cenzury w internecie. Chciałem zapytać o tą jedność środowiska, o którą pan redaktor apeluje. Jak to wygląda? Czy koledzy redaktorzy z innych stacji, z innych redakcji ujmują się za Wralu 24? Czy jest jakaś pomoc? Czy każdy działa na swoim poletku? Jak to wygląda?
Oczywiście nie wszyscy, ale powiem szczerze, może zaskoczyć tutaj radio słuchaczy i pana redaktora. Ja życzę wszystkim takiej konkurencji, jaką my mamy. Naprawdę. Media Narodowe, Emisja TV, Do Rzeczy, Tygodnik Solidarność, wcześniej Super Express, teraz już nie, no bo nie mam Sławka Jastrzębowskiego jako naczelnego, więc wiadomo, o co chodzi.
Same konserwatywne redakcje.
Po tej stronie jakby jesteśmy. Wiadomo, że lewica nas chce zniszczyć. Słyszy się przecież już jakieś głosy polityków lewicowych, że jeżeli się będzie mówiło o tym czy o tamtym, to jakieś obozy reedukacyjne oni chcą zrobić i od razu do więzienia, więc są, wręcz jakieś wypowiedzi podchodzące pod faszyzm, a to nas się o to oskarża, więc to jest kompletna jakaś kpina. No ja chciałem z tego miejsca podziękować właśnie tym wszystkim, którzy nas wspierają, bo zawsze możemy na nich liczyć, przede wszystkim tutaj chłopaków z mediów narodowych, bo zawsze jeżeli im się dzieje krzywda, my ich zapraszamy, jeżeli nam się dzieje krzywda, oni nas zapraszają, taka naprawdę w tej, niby, bo jesteśmy konkurencją, no, nie kryję się z tym, tak, więc mówię to otwarcie, ale naprawdę takiej konkurencji to życzę każdemu, bo kiedy dzieje się drugiemu krzywda, to po prostu się wspierają. Dlaczego? Bo ono łączy nas wspólna idea. Łączy nas wspólna idea, czyli właśnie konserwatyzm, konserwatywny prawicowy światopogląd, wiara w Jezusa Chrystusa, Święty Kościół Katolicki, powrót do korzeni europejskich, do cywilizacji łacińskiej, korzeni chrześcijańskich. To nas łączy. W niektórych kwestiach się tam gdzieś tam nie zgadzamy, ale od tego jest demokracja, żeby także się spierać. Więc, ale w tym względzie i przeciw cenzurze po prostu idziemy w jednym wspólnym marszu. I taki marsz teraz już tak praktycznie najprawdopodobniej będzie także realizowany, jak już by się zrobi trochę cieplej.
Przeciwko cenzurze, rozumiem.
Między innymi tak. Bo to powiem szczerze, że oni już po prostu zwyczajnie, użyję lekkiego kolokwializmu języka młodzieżowego, przegieli bardzo ostro i muszą się liczyć z tym, a tak jest chyba, że jak Polaków się tak zirytuje i coś im się zabrania, to oni no na przekór zrobią wszystko i tylko żeby kogoś zirytować, odmrożą sobie te uszy przysłowiowe, tak jak z tą czapką w przysłowiu, z tą mamą, więc jeżeli udało nam się zorganizować marsz przeciwko 447 i ponad 20 tysięcy osób zjawiło się z całego świata de facto w Warszawie, to jak się zrobi i trochę cieplej, to także zorganizujemy taki marsz. Tutaj Robert Bąkiewicz z Szoroty Marszu Niepodległości, Stowarzyszenie Marszu Niepodległości ma w ogóle bardzo ambitne plany, bo oni tam planują robić też takie think tanki. No świetne pomysły, genialne. Pytanie, czy to się uda. Ja oczywiście życzę wszystkiego najlepszego, będziemy wspierali także jako telewizja. Także jakiś może Uniwersytet Narodowy, czy taki Dom Kultury Narodowy, tak, by właśnie te wartości, by też było miejsce na przykład na spotkania, bo widzimy przecież, że...
Czy już takie pomysły są gdzieś
tak,
w głowie?
Tak, ostatnio na antenie u nas właśnie Robert Bąkiewicz to zainicjował. W mojej opinii świetne, bardzo ambitne plany, no bo to są przede wszystkim gigantyczne koszty, ale mi się wydaje, że skoro udało nam się stworzyć tutaj taką telewizję i mamy te kilkaset tysięcy realnych użytkowników i faktycznie stworzyliśmy bardzo fajną, profesjonalną redakcję, to marzenia się spełniają i jak Bóg da, także taki miejsce dla konserwatystów, katolików, prawicowców powstanie. Tam się będą także mogli wszyscy spotykać, tak? No bo tak jak my robiliśmy przecież debaty przed wyborami parlamentarnymi, zapraszaliśmy wszelkie możliwe tutaj strony sporu politycznego.
Rozmawialiśmy o wsparciu ze strony innych mediów. Tutaj parę słów też zostało powiedziane na temat działalności politycznej. Tutaj pan przyznał się poniekąd do lobbowania na rzecz zniesienia cenzury.
No, do tego zmuszony.
No tak.
I będę pracował nad tym, by ponad podziałami, żebyśmy stworzyli projekt specustawy, która zakazuje i każe stosowanie przez globalnych koncernów cenzury.
Czy to jest możliwe, żeby w Polsce powstała taka ustawa? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, czy czuje pan redaktor wsparcie od rządu, od polityków, od kogokolwiek w Sejmie? I trzecie pytanie właśnie, czy taka droga ustawodawcza to jest właściwa droga, czy nie lepiej skupić się na edukacji co robić?
No ale edukacja, jak nie będziemy mieli dostępu do mediów, to nikogo nie wyedukujemy, no bo przecież to będzie kilkaset osób na krzyż, tu mamy dostęp jednak. O to właśnie chodzi, że ja bym bardzo chętnie powiedział, to papa YouTube, tak? Bardzo chętnie, ja to mogę zrobić nawet dzisiaj.
Chyba nawet były takie pomysły.
I są, bo stworzyliśmy platformę naszą w realu24.tv, serdecznie zapraszam, tylko ona, to po pierwsze są gigantyczne koszty, nie mamy takiej przypustowości, by przyjąć 30 tysięcy osób na żywo, jak ostatnio nas oglądało przecież podczas premiery Powrotu do Jedwabnego, czy 20 tysięcy ponad na żywo, kiedy oglądało Marsz Niepodległości. No nie jesteśmy po prostu w stanie, tak, tego zorganizować. Może kiedyś to się uda, może, nie wiem, może kiedyś nawet będziemy na kablu, w telewizji kablowej. Zobaczymy, co Bóg da. Jeżeli chodzi o to wsparcie medialne, no to od niektórych faktycznie, tych, co wspomniałem, bardzo im za to Radio Wnet, tutaj także nasi sąsiedzi w budynku Masty Historycznym. Z rządu niestety nic nie ma, kompletnie, totalnie. Były obietnice, były spotkania, został temat całkowicie pominięty, nikt się tym kompletnie nie interesuje. No z tych polityków, no powiem tak, no mógłbym wymieniać, ale jeszcze nie chcę. Jeżeli przyjdzie czas, to może to zrobię. Faktycznie rozmawiałem z wieloma politykami, także partii rządzącej, i to bardzo często wygląda tak. Marcin, tak, super, popieramy cię, robisz super robotę, ale wiesz, no nie mogę tam coś tam, nie mogę tu się zaangażować, bo mnie nie wpiszą na listy, bo już jestem acenzurowanym.
Tego typu... wiesz, zaraz przejdziemy.
Dokładnie. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o partię rządzącą. Czyli tam po prostu ludzie zwyczajnie się boją, są w jakiś sposób zastraszeni, nie mogą jakby, rozumiem, przeciwstawić się tam wodzostwu Prawa i Sprawiedliwości, tam tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, czy rozumiem w tym kontekście Ministerstwu Cyfryzacji. Tutaj też mieliśmy przecież wiele obietnic z tej strony. Póki co nic kompletnie nie zostało zrealizowane. Jedyne wsparcie, jakie otrzymaliśmy póki co, to są posłowie Konfederacji, poseł Jarosław Sochajko, właśnie PSL Kukiz 15. No i tu się włamał poseł Rzymkowski z Prawa i Sprawiedliwości, teraz wcześniej Kukiz 15, więc on jakby, z tego co wiem, to nawet chce się zaangażować i będzie jakby w tym kole parlamentarnym, przepraszam, nie kole, tylko tym zespole parlamentarnym właśnie odnośnie cenzury. Zobaczymy, co dalej. No my po prostu będziemy starali się być głośni, będziemy o tym mówili, no bo co nam zostało, tak? Zorganizujemy, jeżeli będzie trzeba, to będziemy pikietowali tam, czy pod KPRM-em, czy właśnie też pod siedzibą Google'a w Warszawie. Zobaczymy. Ja nie chcę tutaj naprawdę, to nie jest jakieś, wiecie, wymyślone sobie, bo rola tak chce, czy inaczej. Po prostu ja chcę tylko, by globalny koncern przestrzegał polskiego prawa. Tylko tyle. Jeżeli faktycznie coś tam do nas ma, no to niech złoży pozew, czy niech w jakiś sposób to usankcjonuje. A nie robią takie dziwne akcje. Ja przypominam, że ostatniego bana otrzymaliśmy, tego tygodniowego, za program, uwaga, doktora Stanisława Krajskiego z Marcinem Dybowskim między innymi, gdzie oni mówili o katolikach, o katolicyzmie, gdzie mówili właśnie, potem poruszyli temat imigracji, no i jeszcze było faktycznie kwestia tam o LGBT i gender, ale mówili o tym z punktu widzenia katolików, tak? Czyli wyrażali swoje opinie, nikogo nie obrażali, nikogo nie nabywali do nienawiści. Gdyby ktoś u mnie na antenie do czegoś takiego się doprowadził, to by tego samego dnia wyleciał z hukiem z redakcji, gdyby nawoływał do nienawiści albo przemocy wobec tej czy innej grupy ludzi. Tego nie było, ale za opinię karać, to jest po prostu, szanowni państwo, to jest już, no, świat orwellowski. Rozumiem, że prawda stała się dzisiaj mową nienawiści.
O tym, dlaczego pewnych opinii i jakich opinii nie można wygłaszać, porozmawiamy po przerwie, ale jeszcze, żeby niejako tak nawiązać do tego tematu, który czeka nas po przerwie muzycznej, to jeszcze zapytam pana redaktora, jakie to są te opinie, o których nie można mówić, których nie można wygłaszać, jakie są tematy, o których nie można mówić. Skąd wynikają te bany?
Głównie, ale to jest moja opinia, bo nie mam na to dowodów. To są tylko moje takie obserwacje z tego, za co ewentualnie dostajemy ban. No to na przykład kwestie właśnie LGBT, gender. No, że to jest niezgodne z linią ludzi, katolików, tak na przykład. Że seksualizacja dzieci po prostu jest patologią. Że jakieś tam te masturbacje czterolatków i tak dalej, to co widzieliśmy w tych kwestiach WHO, jest też niezgodne z światopoglądem. Tak?
Ale to są ruchy, które nawołują do tolerancji między innymi, także...
No, ale używają sami przecież języka, bardzo języka tolerancji. Niech pan zobaczy materiały, kiedy ja byłem na przykład na Jasnej Górze i wtedy zostało zablokowane akurat kółka różańcowe Radia Maryja. Dzieciaki tam się bawiły na Jasnej Górze, a przecież cały ten spęd LGBT szedł wprost na te dzieci. Prawie jak potop szwedzki, ja to tak nazywałem, tak? Zostało to zablokowane przez z tego co ja pamiętam, jeszcze jednego posła z Kukiz 15 i całą masę polskich katolików tam zablokowali to. Nie przeszli, nie udało się. I niech pan obejrzy sobie ten materiał. Wtedy jak ja byłem traktowany, przecież ja byłem tam szarpany na oczach policjantów. Byłem na żywo, przecież to się zarejestrowało, tak? Wykonywałem swoją robotę dziennikarską. Ja tam byłem szturchany, popychany, szarpany, wyzywany. No to, przepraszam, po której stronie jest mowa nienawiści i przemoc? To się zarejestrowało. Proszę zobaczyć sobie ostatni materiał, kiedy była procedowana ta ustawa przeciw pedofilii, tak? Stop pedofilii. To tam chyba bodaj, bo to jest obywatelski projekt ustawy pro prawo do życia. Bodaj, już nie pamiętam dokładnie, chyba tak, tej fundacji. Także byłem szturchany, popychany, wyzywany od najgorszych, już nie będę cytował, tak, wśród tych ludzi, więc ja się pytam, po której stronie jest ta mowa nienawiści? Rozumiem, że to jest mowa miłości, jeżeli ktoś mnie wyzywa i szturcha i bije. No, ja tego po prawej stronie, przepraszam bardzo, ale nie zauważam. No, oczywiście my się nie zgadzamy z tym światopoglądem, dla nas to jest patologia, ale przecież nikogo nie wyzywamy. A po tamtej stronie ja widzę samych, słyszę tylko faszystów, nazistów, ksenofobów, antysemitów i inne tego typu epitety. Ty już o bluzgach nie wspomnę, no to szarpaniu, szturchaniu, no to przepraszam bardzo, no i na to władza nie reaguje, na to nie reaguje policja, tak? Zauważmy, że w Polsce zamykani są tylko, czy zamykani, czy gdzieś tam zapraszani na komendy ludzie o światopoglądzie właśnie prawicowym, katolickim. Kiedy przed Marszem Niepodległości działacze, też tak zwane Straż Marszu Niepodległości się przygotowywała do tych wszystkich akcji, byli nachodzeni w domach, tak? Czy ta strona lewicowa, tak? Skrajnie w mojej opinii faszyzująca, typu te antify, ci ludzie, którzy przecież widzieliśmy wielokrotnie to na filmach, pluli na godło, na mundur policjanta, tam czapeczki im szturchali ich, tak jak pan Frasyniuk, który się rzucał. Czy na przykład ostatnio, co wiadomo, co powiedział chyba o Kaczyńskim i o pisowcach, tak? I na to po prostu na to nikt nie reaguje. Rozumiem, że to jest mowa nienawiści, czyli słowo wiadomo jakie, ebać pisiora, tak? Nie wiem, wypikacie to. Więc i to jest, rozumiem, mowa miłości i to generalnie przejdzie. Gdybym ja coś takiego powiedział, to zaraz bym miał wjazd do redakcji, skonfiskowane wszystkie kamery i najprawdopodobniej bym poszedł siedzieć na 3 miesiące.
Czyli w jaki sposób...
To jest coś strasznego.
W jaki sposób możemy się bronić przed brakiem tolerancji ze strony środowisk lewicowych? No, tak nam tutaj wynika z rozmowy.
To jest przede wszystkim tolerancja represywna, szanowny panie redaktorze, czyli całkowita likwidacja osób, z którymi się nie zgadzamy, w tym przypadku prawicy. Całkowita likwidacja. W ten czy inny sposób. Oni przecież nie mają żadnych argumentów. Nie mają żadnych argumentów, więc co im pozostaje? Tylko siła, przemoc, tak? I przemoc słowna. No nic innego im nie pozostaje. I to właśnie robią. Mnie strasznie boli to, że mamy niby ten rząd konserwatywny, tyle się mówi o tym, o tamtym, żołnierze wyklęci, powstanie warszawskie, Inki i tak dalej, te pogrzeby, wszystkie piękne słowa.
To też są ważne tematy.
To są bardzo ważne tematy i tutaj szacun za to, tak? Tylko, że wielokrotnie się o tym mówi, co innego rząd mówi, a co innego robi. Zadaję to pytanie wprost. Dlaczego prześladuje się w Polsce katolików, prześladuje się w Polsce prawicowców, konserwatystów, nachodzi się pani Katarzyna Sokołowska, przecież ta osoba, która się zajmuje bardzo mocno edukacją, jeżeli chodzi o zbrodnię wołyńską. Przecież ostatnio miała najazd policji do domu, skonfiskowano jej jakieś komputery, laptopy i tak dalej, i tak dalej. Małe dziecko się wystraszyło, no bo wiadomo jak to jest, widzi mundur, no to przecież małe dziecko tego nie rozumie. Przecież ta kobieta nie robi nic złego, tylko uświadamia, mówi o zbrodni wołyńskiej, ma fundację, zajmuje się tym, o co tutaj chodzi. A mamy przecież tych wszystkich zawodników, którzy organizują jakieś spędy marksistowskie, chodzą z czerwonymi flagami, z sierpem i młotem. Ja przypominam, że w prawie też to jest zakazane, czyli gloryfikowanie i promowanie ustroju totalitarnego, jakim jest komunizm. I tutaj się nic nie dzieje, jest wszystko w porządku, nikt nic nie widzi, wszystko jest super. Mało tego, pan wicepremier Gowin mówi, że rejtanem się będzie rzucał, jeżeli ktoś tutaj zakaże, czy będzie w jakiś sposób protestował tylko indoktrynacji tej LGBT i tej całej pseudofilozofii gender. Przepraszam, no nie chcę używać słów niecenzuralnych, ale co tutaj się, przepraszam, do cholery dzieje, no. I dlaczego jest taka dysproporcja w tym, że oni mogą wszystko? łamiąc notorycznie polskie prawo. Łamiąc notorycznie polskie prawo. Przecież patrzcie, co się dzieje od 2015 roku, co oni wyrabiają. A tylko się czepia prawicowców, Bogu ducha winne, jakieś matki z dziećmi tylko dlatego, że mówią o zbrodni wołyńskiej, czy poruszają tematy roszczeń wiadomych, tak? To jest w ogóle, ja nie wiem, jak to nazwać. To jest patologia.
I tym pytaniem zawiesimy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Moim gościem był redaktor Marcin Rola, telewizja internetowa w Realu 24.
Może kiedyś kablowa. Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi za zaproszenie. No i wam, radio słuchacze. To co, jeżeli na końcu jeszcze mogę powiedzieć, to żebyśmy się właśnie ponad podziałami zjednoczyli, no bo dzisiaj w Realu 24, a potem wszystkie inne media konserwatywne, bo tylko te są niszczone. Czyli dzisiaj niszczą nas, jutro mogą was. Więc tutaj ponad podziałami wszyscy się musimy zwyczajnie zjednoczyć i z tą cenzurą walczyć.
Do wspierania wolności słowa oczywiście serdecznie zachęcamy wszystkich, i nas, dziennikarzy, i państwa, słuchaczy. A my słyszymy się po krótkiej przerwie muzycznej. Po przerwie muzycznej wracamy do Arsenału Kultury. Po przerwie moim gościem jest pan Jakub Zgierski.
Dzień dobry państwu.
Redaktor telewizji w Realu 24.
Czy między innymi w Realu 24 też jestem blogerem. Przeprowadzam różne wywiady, więc nie ograniczyłbym się tylko do Realu, chociaż jest to istotny element na pewno.
Działający w internecie.
Tak, tak. Blog wspomniany Młotna Marki na Facebooku, między innymi na YouTubie, no wiele platform.
Rozmawiamy właśnie o cenzurze w internecie, dlatego tak dopytuję. Jakie jest pańskie doświadczenie w tej kwestii?
Jeżeli chodzi o cenzurę, to w takim indywidualnym rozmiarze, wymiarze właściwie, ale rozmiarze też, bo powiedzmy, że tutaj dosyć sporo doświadczyłem nieprzyjemnych sytuacji. Głównie chodzi o fanpage, który zaliczał różne blokady czasowe po kilka dni, a nawet po kilka tygodni. Kilka razy nawet zniknął zupełnie, ale został przywrócony dzięki różnym reakcjom, czy to dzięki jakimś zgłoszeniom do Facebooka albo do Ministerstwa Cyfryzacji, albo z jakichś w ogóle nie wiadomych przyczyn ten fanpage wracał, ale generalnie kilka razy już sytuacja była podbramkowa i wydawało mi się, że nie odzyskam strony, więc to taki wymiar indywidualny. Natomiast jeżeli chodzi o cenzurę, której doświadczyłem poprzez jakieś firmy właśnie, czy telewizje, w których działa, na przykład w Realu 24, no to rzeczywiście telewizja na YouTubie zniknęła bodajże dwa razy zupełnie, kilka razy, bo nie wydaje mi się, żeby kilkanaście, ale na pewno kilka razy nie można było zupełnie filmów wrzucać. Już nie będę wspominał oczywiście o monetyzacji, czyli o jakichś normalnych zarobkach z tych filmów, z tej uczciwej pracy, no bo to już jest od dawna zablokowane.
Mówi pan redaktor tak bezosobowo. Blokują, informują i tak dalej. Kto?
Chyba trzeba powiedzieć, że wielkie koncerny, prawda? Wielkie koncerny, które z jednej strony mają ten swój, powiedzmy, po prostu interes jakiś finansowy, ale z drugiej strony realizują mniej lub bardziej świadomie pewną agendę ideologiczną, czyli wpisują się w pewien nurt i niestety jest to nurt lewicowy i możemy dostrzec, że nawet te największe firmy właśnie niejednokrotnie realizują postulaty skrajnej lewicy w sferze światopoglądowej i w związku z tym w konsekwencji takiej logicznej blokują tak zwaną mowę nienawiści i ogólnie osoby czy środowiska niezgadzające się z przyjętą narracją, mówiąc nowoczesnym językiem.
Ale lewica to wolność, równość, tolerancja, braterstwo. Skąd wynika to blokowanie? No, to się kłóci z tymi ideałami, które ruchy lewicowe na sztandarach mają.
Znaczy, wspomniał pan o haśle wolność, równość, braterstwo z rewolucji francuskiej, ale to hasło było dłuższe. Tam było wolność, równość, braterstwo albo śmierć. I właśnie ta śmierć, czyli ta czwarta wartość jest zarezerwowana dla wszystkich, którzy się nie zgadzają z tymi trzema, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Istotne dopowiedzenie. Ja już bym tak się nie cofał tak bardzo do rewolucji francuskiej, raczej skupiłbym się na lewicy szeroko rozumianej, ale też na ideologii, która im przyświeca, czyli o marksizmie, ale też o tym, zwłaszcza marksizmie nowego typu, czy takim nowoczesnym marksizmie, bo tym ja się zajmuję, też na to wskazuje blok, który nazywa się Młotna Marksizm, nie bez przyczyny, tym się zajmuję i jakby cenzura i taki terror na poziomie języka jest istotnym elementem tej ideologii.
Marksizm to komunizm, ideologia słusznie miniona, chciałoby się powiedzieć. Jak to się dzieje, że marksizm ma wpływ na naszą teraźniejszość? No, tak jak mówię, jest to ideologia, która na pierwszy rzut oka kojarzy się już z rzeczą wymarłą.
kojarzy się z rzeczą wymarłą, jeżeli nie rozróżniamy dwóch rzeczy, czyli marksizmu i komunizmu. Marksizm to jest ideologia, to jest pewne uzasadnienie, natomiast komunizm to system, który próbowano z mniej lub bardziej złym skutkiem wprowadzić. Oczywiście możemy pamiętać, bo jako Polacy mieszkaliśmy wiele lat właśnie za żelazną kurtyną w bloku wschodnim, więc kojarzymy komunizm jako niewydolny system represji, ten sowiecki. To jest jedna kwestia, ale marksizm jako ideologia powstał na Zachodzie i na Zachodzie się rozwijał i na Zachodzie jakby przeszedł pewne rewizje, pewne zmiany, prawda? Czyli przybrał bardziej wolnościowe, równościowe, tolerancyjne, postępowe szaty. Nie kojarzy się na pewno wielu osobom już... Znaczy inaczej, że wiele osób kojarzy marksizm, komunizm, po prostu miesza to i kojarzy to po prostu z czerwoną gwiazdą na futrzanej czapce jakichś Sowietów z północy, prawda, i tak dalej, a tak naprawdę marksizm to są... Marksizm reprezentują intelektualiści ułożeni w garniturach, w okularach na zachodnich uniwersytetach. To jest jakby prawidłowe spojrzenie na sytuację.
Ale cały czas ta tolerancja... No, czyli jednak rzecz pozytywna, tak?
Znaczy, zależy jak tolerancję rozumiemy, bo tak jak powiedziałem, marksizm w dużej mierze opiera się na terrorze ideologicznym takim w obrębie języka. Oczywiście każdy kojarzy takie pojęcie nowomowa z Orwella z roku 1984, czyli tworzenie nowych słów, ale warto zauważyć, że taka nowa taktyka marksizmu, ona mniej więcej była wdrażana w latach 70. po tych nieudanych rozruchach ulicznych w latach 60. czy po tym słynnym 68 roku. W latach 70. była wdrażana taktyka marszu przez instytucje, ale instytucje rozumiane jako też takie instytucje życia społecznego przez pewne pojęcia, z którymi identyfikują się ludzie. I też powiedzmy, chodzi po prostu o nie niszczenie słów, które już są w obiegu, ale o wypełnianie ich inną treścią, prawda? I tutaj przykład tej tolerancji, o której pan wspomina. W 65 roku bodajże Herbert Marcuse, taki jeden z głównych ideologów szkoły frankfurskiej, czyli takiego ośrodka intelektualnego marksistów zachodnich, napisał taki esej Tolerancja represywna, w którym wyjaśniał właśnie, jak należy rozumieć tolerancję w ten postępowy sposób. On stwierdził poniekąd słusznie, że tradycyjna tolerancja polega na tym, że się cierpliwie coś znosi i jakby te grupy tolerowane co prawda nie mogą robić tego, co chcą całkowicie, no ale mają to swoje jakieś poletko, na którym się realizują. I tego typu tolerancja, jego zdaniem, nie pozwala całkowicie uwolnić się z okowów właśnie jakiejś represji społecznej. W związku z tym należy tolerancję rozumieć w inny sposób, czyli rozumieć w ten sposób, że tolerancyjne jest to, co pozwala realizować wszelkie potrzeby, prawa tych mniejszości kosztem większości, która musi się temu podporządkować, prawda? On to ujął parafrazując w takim stwierdzeniu, że ta nowa tolerancja wyzwalająca polega na tym, że tolerujemy, czyli wspieramy lewicę i te mniejszości, natomiast prawicy, czyli tej większości konserwatywnej, zasiankowej, nie tolerujemy i ją zwalczamy, bo ona hamuje postęp, prawda?
Czy taka paradoksalna tolerancja przyjmuje się? Jak pan to ocenia?
No, to jest powolny proces ewolucyjny. Proszę zauważyć, że teraz już wiele osób, zwłaszcza młodych, myśląc o tolerancji, myśli tak naprawdę o akceptacji. Jeżeli komuś się zarzuci, że pan nie jest tolerancyjny, to ta osoba, która taki zarzut formułuje, ma zazwyczaj na myśli to, że pan czegoś nie akceptuje. No właśnie chodzi o to, że tolerancja zakłada, że coś się uznaje za złe, ale zaciska się zęby, prawda? A tutaj jest implikacja taka, że jesteś nietolerancyjny, ponieważ nie akceptujesz, a wręcz nie wspierasz tych postulatów. Ja jestem bardzo tolerancyjny, ponieważ nie reaguję w sposób jakiś taki niewłaściwy, agresywny na pewne zjawiska, tylko po prostu nie odzywam się, ewentualnie oponuję w jakiś cywilizowany sposób. To jest po prostu mieszanie ludziom w głowach i zamienianie treści pojęć, prawda, żeby zmanipulować społeczeństwo, żeby też jakoś tak stygmatyzować, wskazać, że to są ci źli, którzy nie chcą okazać w ogóle tolerancji.
W Arsenale Kultury wyszło nam tutaj tak troszkę historycznie. Zaczęliśmy od rewolucji francuskiej, szkicowo. Potem przybiegliśmy do lat 60. Co dalej się wydarzyło, że teraz mamy taką sytuację z cenzurą w internecie, jak mamy? Bo przecież od tolerancji represywnej Herberta Marcuse do roku 2019 trochę czasu minęło. Jak te procesy przebiegały dalej?
Tak jak wspomniałem, w latach 60. jeszcze próbowano zrobić rewolucję na ulicach, co się nie udało, w oparciu o młodych hunwejbinów, czerwonych studentów rozmaitych w Berlinie czy w Paryżu. Natomiast w latach 70. zaczęto wdrażać taki marsz przez instytucje, tak jak wspomniałem, czyli wchodzenie aktywistów, którzy są w mniejszości, do różnych instytucji, do mediów, do korporacji, do szkół, na uniwersytety. I chodziło o przyjmowanie tych instytucji i zmienienie ich charakteru przy zachowaniu ich struktury, prawda? Czyli powiedzmy od lat 70. do 2019 roku było trochę czasu, żeby nowe pokolenia tych rewolucjonistów wchodziły i te instytucje przejmowały, więc nie powinniśmy się dziwić, że mówiąc bardzo tak ogólnikowo, ale że takie powiedzmy kapitalistyczne korporacje wielkie, które chcą zarabiać, że one jednocześnie z jakichś przyczyn ideologicznych albo ktoś tam jakieś naciski wywiera, albo po prostu tam są ludzie tacy, którzy jednocześnie formułują skrajnie lewicowe, takie bardzo postępowe w cudzysłowie agendy, jak LGBT, gender, ekologizm taki źle pojęty, feminizm i tak dalej. Że to jakoś się łączy, prawda? Przez to, że po prostu aktywiści zdeterminowani, będący w mniejszości, przez kilkadziesiąt lat zdołali te instytucje przejąć.
Czy można dokładnie określić, o czym teraz można, a o czym nie można w internecie mówić?
Myślę, że gdyby chcieć na tym trochę posiedzieć i jakiś katalog skonstruować, to na pewno można by było wykazać, co należy wspierać, a czego nie można wspierać. Czyli na pewno należy wspierać wyzwolenie kobiet, feminizm, LGBT, gender, różne grupy postępowe, imigrantów, uchodźców, czarnoskórych, niepełnosprawnych i tak dalej. Natomiast nie można wspierać nacjonalizmu, faszyzmu, a co bardzo istotne, te dwa pojęcia się zrównują. A co jest bzdurą oczywistą, czyli ten nacjonalizm, faszyzm, szowinizm, rasizm, homofobia, transfobia, bifobia, wszystko co się opiera na tym, że społeczeństwo jest albo właśnie pogrążone w ciemnocie, albo w strachu, albo w religijnym zabobonie, albo w fundamentalizmie, albo...
Wszystko, co jest konserwatywne.
Tak, wszystko, co jest takie konserwatywne, jest zrównywane z czymś opierającym się na irracjonalnym strachu, na głupocie, na ciemnocie, na tym, że kler coś wmawia, że ludzie tak wierzą, bo wierzą. Czyli generalnie wmawia się tej większości, że jest zaściankowa, nieracjonalna i po prostu trzeba ich reedukować wbrew ich woli, no bo mniejszości, postępowe mniejszości jakby po prostu trzeba wyzwolić, one wskażą właściwy kierunek, a większość trzeba wziąć pod but, prawda? Kiedyś to był but czerwony, teraz jest but tęczowy, ale w zasadzie sprowadza się do tego samego.
Żeby bronić się przed cenzurą, czy w internecie, czy w innych miejscach, należy znać historię. To wychodzi nawet z naszej rozmowy. Skąd czerpać wiedzę wobec tego?
Na pewno nie z uniwersytetów. To mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że nie polecałbym wiedzy stamtąd czerpać, przynajmniej z większości uniwersytetów.
Tu by się przydała osobna audycja na ten
tak,
temat.
Tak, to na ten temat na pewno. Na pewno może będzie taka okazja. Myślę, że z odpowiednich źródeł w internecie albo z książek wydawanych, takich niszowych książek, w tym sensie, że z tej takiej, jakby to powiedzieć, szeroko rozumianej prawej strony, no, jest na pewno mój blog, na którego odsyłam, który polecam. Jest
Młot na marksizm,
tak,
wspominamy, polecamy.
Tak, dziękuję. No, jest kilku publicystów, którzy się tym tematem zajmują. Na polskim rynku takim klasykiem jest Krzysztof Karoń, który napisał historię antykultury i ma wiele audycji. No, między innymi w Realu 24 u nas tam co tydzień, ale też w różnych mediach występował. Krzysztof Karoń, jestem ja, skromnie mówiąc, jest kilku jeszcze takich naukowców czy publicystów, na przykład Dariusz Rozwadowski albo doktor Robert Kościelny. To takie też nazwiska, które przychodzą mi na myśl, ale powoli to grono osób mówiących o marksizmie, zwłaszcza o tym nowym marksizmie, przybliżających historię tej ideologii, która niestety dominuje w świecie zachodnim zwłaszcza, no jakby jest nas coraz więcej i to chyba dobry kierunek.
No właśnie i na zakończenie już, co robić? Co robić z cenzurą, co robić z zalewem antykultury, co robić z zalewem marksizmu kulturowego, neomarksizmu. Jak zwał, tak zwał.
Na pewno z jednej strony jest to edukacja, czyli informowanie jak największej liczby osób, na czym to polega, to się odbywa właśnie dzięki temu, że jednak jakąś tą cenzurę uda się przynajmniej poskromić chwilowo i można to w mediach takich niezależnych jak w realu przekazywać odbiorcom, ale na pewno nie uda się nic zrobić w dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli nie wdroży się czegoś na kształt własnego marszu przez instytucje, bo oczywiście można pogrozić palcem i powiedzieć o komuniści na uniwersytetach, ale nie ma się realnej siły sprawczej, żeby z tych uniwersytetów ich wyrzucić, prawda? Więc raczej o ile kilkadziesiąt lat grupom, naprawdę marginalnym grupom radykałów udało się wniknąć do instytucji, tak należałoby wdrożyć proces taki, żeby nasze kadry, których jeszcze nie mamy, podkreślam, nie mamy tych kadr tego typu, które wiedzą o marksizmie więcej niż zawodowi marksiści. To jest istotne, żeby oni wiedzieli więcej niż tamci. Żeby te kadry wykształcić i wprowadzić w taki sposób, żebyśmy za te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat powoli te instytucje zaczęli odzyskiwać. I to jest realny plan, który wymaga czasu i wymaga bardzo dużego wysiłku.
I takim ambitnym planem kończymy dzisiejszą audycję. Moimi gośćmi w pierwszej części był redaktor Marcin Rola, w drugiej części redaktor Jakub Zgierski. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To był Arsenał Kultury. Do usłyszenia.
Arsenał Kultury.